ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Trzeci odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No siemano.
I Bartek Rogacewicz.
Siema.
I ja, Sławek Agata. Panowie, to nie będę ukrywał, ja dzisiaj nagrywam gdzieś wyjazdowo, jesteśmy w środku okresu świątecznego.
Podobno święta i po świętach.
Moja matka tak zawsze mówi, przestań.
Ja wiem, mój tata też tak mówi.
26.
Równo o godzinie 23, albo przed pójściem spać.
No tak, tak, bo musi już ten, wszyscy tak czekają, a najlepiej i tak sobie zrobię na przyszły rok koszulkę, nie jedz to na święta.
A u mnie tak w tym roku nie było w końcu, słuchaj, po tylu latach walki.
Tak? To co, wcześniej mogłeś jeść tą sałatkę albo inne rzeczy?
Tak. Niesamowite, nie?
Paradise normalnie. A co, z ciekawości, team grzybowa czy team barszcz?
Nie, team grzybowa.
A ty, Barty?
Znaczy, ja nie jadłem, ale barszcz.
Ale barszcz. A ja też, ja jadłem, ale barszcz. To grzybowa to rzadziej spotykana, mam zawsze wrażenie. Spotykana, ale jednak rzadziej. No dobrze, nie będę was pytał, jak tam u was święta, bo to nuda. No offense. Chyba, że czegoś nie
wiesz, siedzisz przy stole i udajesz, że jest fajnie, no.
No tak, dokładnie, trochę tak. I sobie myślisz o wszystkim innym niż potrzeba. Ho, ho, ho.
No coś w tym jest.
Tak, a my spróbujmy nagrać odcinek w zeszłym tygodniu. Ja byłem chory, przepraszam serdecznie wszystkich, którzy bardzo oczekiwali, no ale nie domogłem, że tak powiem. Więc nagrywamy w tym tygodniu, a jakżeby inaczej. A ten zrobimy sobie taki świąteczno-noworoczny, ale bez poradników prezentowych, bo to najgorszy rak, jaki znam. Po prostu tak
nie to jest po prostu... Wciskają to, za co firma zapłaci.
No, to jest takie
straszne. Tak to wygląda w większości przypadków.
To jest taki syf, po prostu jak widzę te wszystkie poradniki prezentowe, tu kupcie to i tak dalej, a najpierw idźcie do sklepu Xiaomi po sprzęty za 9 zyla, ho, ho, ho. Dobrze, panowie, przejdźmy do rzeczy, zaczynamy, ale jeszcze tylko zapytam, czy chcecie coś powiedzieć, jak wam minął tydzień, partii, coś ciekawego w tym tygodniu świątecznym?
Nie, w sumie to się wyspałem, odpocząłem.
O, to dobrze.
Takie bardzo pozytywne sytuacje wokół życia.
O, to fajnie. Byłeś w Niemczech, to wiadomo, ale to już wcześniej, ho, ho, ho. Tak. A Damian, u ciebie jeszcze coś ciekawego?
Nie.
Dobra, okej, to przechodzimy do tematów. Wyszły Star Warsy nowe. Zaczynamy trochę filmowo, bo trochę tego będzie. Skywalker Odrodzenie. I rozumiem, że byłeś.
No, musiałem być, słuchaj.
No to opowiadaj, jak ci się podobało. Ja będę miał w tym tygodniu same kontrfilmy albo kontrseriale.
Dobra, to powiem tak. Generalnie rzecz biorąc, będzie to recenzja bez spoilerów. Będę się starał przynajmniej. I dla mnie był to gwałt na kanonie. Gwałt na kanonie, kpina z fanów, tak w skrócie rzecz mówiąc. Powiem tak, pod względem dźwiękowym, super. Tutaj pod względem samych ścieżek dźwiękowych, podkładów muzycznych, tego typu rzeczy, naprawdę fenomenalnie, jak zawsze. Zresztą w każdej Star Warsach. Pod względem wizualnym naprawdę było ok, powiedzmy, poza niektórymi scenami, kiedy, że tak powiem, używali Ctrl-C, Ctrl-V. I to było już widać dość mocno. Ale ilość dziur fabularnych, niezgodności z kanonem według mnie, w ogóle jakichś idiotycznych decyzji, poprawności politycznej mnie powaliła po prostu w tym filmie. Przede wszystkim to, jak bardzo dziewiąta część, która miała być zakończeniem sagi, ma wywalone na to, co działo się w poprzednich, przede wszystkim 6 częściach, a przede wszystkim tak zwanej starej trylogii. Ale ten film nawet był niespójny z częścią, 8, no, która wyszła 2 lata temu. Nie do końca był spójny i w ogóle starał się grać na uczuciach fanów, tych starszych na przykład, którzy jakby mieli do czynienia z tymi bohaterami w przeszłości. I to było strasznie chamskie moim zdaniem i to nie, to w ogóle dla mnie ta cała, wszystkie 3 części tak naprawdę, no bo no, Przebudzenie Mocy, czyli część 7, jest jeszcze jak cię mogę w miarę, ale Ostatni Jedi i Skywalker Odrodzenie, swoją drogą tłumaczenie ostatniego epizodu jest dla mnie słabe, na polski, z angielskiego, miesza o to, no to nie, to te części powinny pójść, nie wiem, do śmietnika w ogóle, powinny zostać usunięte z kanonu, one są dla mnie fatalne, jedna z drugą i jako osobny film, nawet okej, jako zakończenie całej sagi, to dla mnie jest dramat, tragedia, no i tyle.
Ja tak się zastanawiam, bo ty mówisz, że to, ja nie jestem fanem Star Wars, ale Disney od kiedy kupiło sagę, no raczej kupiło tytuł jako Star Wars, to tak naprawdę to wszystkie spin-offy, które będą powstawać i tak dalej, tak naprawdę czy tu można mówić w ogóle o jakimś zakończeniu sagi? Przecież Disney będzie go to...
Nie, chodzi o zakończenie sagi rodu Skywalkerów, czyli tej takiej wiodącej sagi w sieci Star Wars. Opierającej się na jednym jakby... jednej osoby jakby chodzącej, nie? Tak najbardziej, tak powiem, związanej z mocą, o może tak. Ale nie, no spin-offy będą, na pewno będą jakieś spin-offy i tak dalej.
No trzeba zarabiać.
No wiadomo, trzeba doić krowę ile można, nie? Jak będzie no tak. Padnięta i bez kopyt, no ale trzeba doić. Mi tam w Disneyu. Nie, generalnie strasznie mi się nie podobało pod względem stricte fabularnym, no po prostu. Widowiskowo na końcu też nie. Bo przegięli z jedną rzeczą. Nie chcę mówić jaką, bo może komuś popsuje serial, ale... Nie, po prostu nie. Po prostu w ogóle najbardziej mnie rozwala, że Disney chciał, żeby ta nowa trylogia była taka jak te stare, że zwłaszcza ta stara z lat 70., że zapada w pamięci, ci nowi bohaterowie będą tacy utożsamiani z tymi, wiesz, tymi obecną młodzieżą, czy może obecnymi nawet starszymi widzami. A powiem ci, że nie. Oni są tak bardzo bez wyrazu, tak bardzo bezpłciowi w porównaniu do starych bohaterów, że to jest masakra.
Okej, okay, rozumiem. No to ja tylko powiem, że w kontrze, jeżeli macie ochotę na coś pójść do kina, bardzo polecam od siebie Lighthouse. Film, który, no po prostu można bardzo, znaczy, czy bardzo polecam? Polecam, no tak. To tak, nawet nie będę wchodził w fabułę, bo to zupełnie inny film z innej beczki, z innej części w ogóle kina, że tak powiem. No dobrze, przejdźmy dalej, bo tu chyba nie sądzę, żeby Bartek chciał coś dodać o Star Warsach. Mylę się, Barty?
Nie.
No właśnie. Wiedźmin. Netflix. Wyszedł. Jest miło. Albo nie.
No to wiesz teraz... co? No. Oglądałeś?
Oglądałeś. Oglądałeś,
Barty,
ale...
oglądałeś?
Co, próbowałem.
O, ja też próbowałem. Dwa odcinki obejrzałem.
Obejrzałem wszystko.
No to dajesz, proszę bardzo. Oczywiście spagaj się bez spoilerów.
Powiem wam tak, staram się bez spoilerów, ale podla mnie, wiecie co? Tak ciężko wchodzącego serialu, co dawno nie oglądałem.
Czemu? Ja czytałem, powiem ci tak, obejrzałem wczoraj recenzję sfilmowanych. Nawet sobie pomyślałem, że dam ponowną szansę być może. Bo jakoś miałem poczucie, że sfilmowani ocenili dość pozytywnie. A co więcej, miałem też poczucie, że jakby... Nie chcę być brutalny, ale odnosiłem wrażenie, że pierwszy raz widzę u nich narzut konieczności ocenienia dobrze, o tak. Natomiast ja z tego co ten... Raczej to nie jest straszny serial, Damian, w moich oczach na przykład. Jestem ciekaw...
On jest bardzo przeciętny z tak. Naciskiem na zły.
No dobrze, to dlaczego? Twoim zdaniem. Co ci się najmniej podobało? Co
wiesz
ci się
co?
Podobało?
Było kilka rzeczy. Oczywiście nie jest tak, że nic mi się nie podobało, ale jest kilka rzeczy kluczowych, które po prostu mnie tam powoli zniszczyły. Jak wiesz, jestem bardzo dużym fanem. Lubię książki i uwielbiam trzecią część gier Wiedźmina. Pomijam fakt dubbingu i tak dalej, bo... Tego po prostu, ja mam tak zakodowanego Jacka Rozenka jako Wiedźmina i koniec, kropka, nie? Jeżeli w polskiej wersji, więc pomijam fakt dubbingu, nie oglądałem w ogóle z dubbingiem, to bez sensu. Ale jeżeli chodzi mi to tak, zacznijmy może od rzeczy, które mi się podobały.
Okay.
Henry Cavill jako no. Geralt wypadł dużo lepiej niż się spodziewałem. Nie jest to może idealny jakby adaptacja Wiedźmina. Ale no ja jest
wiem,
naprawdę...
To, ja wiem, że to nie Karolak, no ja wiem. Ja,
no tak, ale Michał Aniszyc, Milowicz. Tak.
No. O, albo Michał Milowicz, dokładnie.
Ale jest to okej. Okay. Nie jest to idealne, ale jest naprawdę okej okay i to jest jeden z większych pozytywów tego serialu, moim zdaniem, nie? Mhm. Fajnie modulował głosem podczas różnych tam scen i innych dziwnych rzeczy. I tak dalej. Jednak moim zdaniem był za ładny na tą postać, w sensie taką, że on był taki wypucowany, jakby kuźwa wyszedł po prostu, wiesz, od, nie wiem, od jakiejś z operacji plastycznej, bo tam zoperowali, w sensie dla mnie był zbyt piękny jak na Wiedźmina, bo jednak Geralt miał takie tam, w książce jest nawet napisane, że miał takie niektóre znaki już na twarzy nawet swojej, że tak powiem, swojego trochę wieku i też swojej trochę przeszłości z potworkami, po prostu. Druga rzecz, która mi się podobała, to Yennefer mimo wszystko, jako czyli Ania Charlotta, czy Aja Charlotta, coś takiego, też wybrała tak całkiem okej, okay, ale nie bardzo dobrze. Moim zdaniem spoko odegrywała się swojej roli i fajnie przedstawiła postać Yen, ale jest dla mnie za młoda, jak na Yennefer, po prostu. Powinna to być aktorka, która ma około 30 bardziej niż 22 chyba lata. Okay. A przynajmniej powinni ją postarzyć jakkolwiek, bo jednak Yennefer była... nawet w książkach była pisana taka kobieta, taka już bardzo dojrzała i tak dalej, i tak dalej. Ciri też w sumie oceniam pozytywnie, mimo wszystko. Może nie tak bardzo jak poprzednie dwie postaci, ale sumarycznie nareszcie serialu to moim zdaniem tak dawała radę. Przynajmniej tej epizody, które grały. Sceny walki z udziałem Geralta, to mi się bardzo podobało. W zasadzie każda, ale zapadły mi w pamięć tak naprawdę dwie. Z początku i ze środka, że tak powiem, serialu. Ci, co oglądali, będą wiedzieli, o co chodzi. To naprawdę nagrane są fajnie, te sceny walki i nie mówię z potworami, tylko mówię bardziej z ludźmi. Naprawdę wypadało to bardzo fajnie. Bardzo fajna ścieżka audio, ale może poza jakby balladami Jaskra, bo te w ogóle nie kupuję tych ballad i tego wszystkiego, tych wszystkich, co jakby przyśpiewy, które ludzie śpiewają, wiesz, o co chodzi?
Wiedźminowi...
Grosza daj Wiedźminowi, grosza, tak? Daj. No nie, no błagam.
Wszyscy się tym tak jarają, tak
nie,
na maksa.
Nie, to dla mnie to jest złe.
Dla mnie też jest złe, ja nie rozumiem, ja w ogóle tylko poświęćmy temu minutkę, ja nie rozumiem w ogóle podjarki, ja nie wiem, jak to może wpadać w ucho, ja nie wiem, o co chodzi, w sensie próbowałem
to włączyć dwa, trzy razy. Wiesz co, dla mnie to jest piosenka na poziomie Karolaka w jakimś serialu,
no
gdzie
tak,
sobie chodzi po śpiewu.
No ja nie wiem, ludzie, o co chodzi, przecież to nie jest, to do levelu Disneya i jego piosenek z filmów typu Frozen i całej tej reszty, to w ogóle nawet nie stało, no przecież, gdzie, ludzie, co wy tam widzicie takiego, no ale to tak chciałem pomarudzić.
No, też tego nie widzę. I fajnie została zobrazowana scena, albo sceny, jak Geralt rzuca znaki swoje wiedźmińskie na różne rzeczy. To też wypadło całkiem spoko, lepiej niż się spodziewałem. I to w zasadzie pozytywów by było na tyle.
No dobrze, a to teraz co ci się nie podoba?
Po prostu wypisałem sobie w punktach, tego trochę jest. Po pierwsze, czas akcji jest totalnie posrany, że tak się wyrażę.
Chodzi ci o brak chronologii, w sensie, że to jest bardzo...
Nawet nie chodzi o brak chronologii, to tak oni powpieprzali wątek Ciri, Geralta i Yennefer w jednym odcinku dziejący się w ogóle w różnych czasach, bez żadnych wstawek, typu, nie wiem, 20 lat wcześniej, albo 50 lat później.
Albo ty jesteś głupi, bo ty tego nie zrozumiesz.
Ja wiem, ale ja czytałem książki i czasami sam się zastanawiałem, o co chodzi. Jest taki pierdolnik w tym serialu, czasowo-liniowy i fabularny, że to się w głowie nie mieści. Mój tata po drugim odcinku powiedział, że to jest jakiś shit i on, mimo że czytał raz w życiu książki, to było parę ładnych lat temu już, powiedział, że nie przejdzie przez ten serial, bo to jest dla niego wątek fabularny, linia akcji osadzona jakby w czasie serialu i znam jego totalnie nie zrozumiała, on tego nie ogarnia. Powiedział, że to jest totalnie głupie, nie wiem co to jest za zabieg, dla mnie to jest chyba największa wada tego serialu, jak mam osobiście oceniać, dla mnie to jest tragedia. Już bym wolał, żeby był jeden odcinek o Yennefer. Mhm. Osobny, bez Geralta, bez Ciri, jeden odcinek o Ciri i reszta przyszła do Geralcie, albo tam, wiesz o co chodzi. Jeszcze takie rozpieprzanie wątków w różnych czasach w jednym odcinku, no to jest masakra.
Rozumiem.
Do tego na przykład te retrospekcje, które pojawiały się w tym serialu, to też moim zdaniem były niefajne, bo pierw oglądaliśmy jedną rzecz, potem przez cały sezon było dalej jakby taka powiedzmy ciągłość i na końcu to, co było przed tą pierwszą rzeczą, no litości.
Bo ale wiesz co, ja tylko tak wtrącę od siebie, że właśnie uważam, że bo wielu ludzi mówi, że to celowy zabieg, wiadomo, że to celowy zabieg, że to jakby jest taka jakaś głębsza za tym idea, tylko że uważam, że to jest serial dla fanów i on powinien być prosty jak budowa cepa. I
może ja nawet nie dla fanów, ale prosty człowiek oglądający ten serial i ogarniający...
Nie, dla fanów, nie chodzi dla fanów, tylko dla fanów, w sensie, że dla ma być serial dla zabawy i ja uważam, że kombinowanie nad linią czasową w takich serialach jest błędem, bo to wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Natomiast uważam, że tego typu seriale najlepsze są wtedy, kiedy nie kombinują ze sobą i nie kombinują z tym, czym nie są, tylko kombinują. To nie ma być głębokie przeżycie, tylko to ma być fajny Wiedźmin. A to powoduje, że to przestaje być fajny Wiedźmin, bo utrudnia poziom dostępu.
Tak, bo siedzisz, oglądasz i kurwa. O co chodzi,
no tak, dokładnie. Ja tego też nie rozumiem takich zabiegów. Uważam, że to jest niepotrzebne robienie, utrudnianie odbioru, o tak, i tyle. No.
Wiesz co, druga rzecz, jaką mam duży zarzut, te potwory są fatalne. Wiedźminie. Dużo osób zarzucało polskiej adaptacji Wiedźmina, że jest tania i beznadziejna. Okay,
Smok nie dojechał, tak?
Ale wiecie co, porównać sobie Smoka z Wiedźmina i Smoka z Gry o Tron i resztę zobaczycie sami, myślę. Nie, potwory to jest masakra, no, patrzeć się na to nie da. To, co mnie bardzo boli, czyli postać Trismegild. Ludzie, jak można było tak spierdolić, że tak się wyrażę?
W sensie dlaczego?
Trismegild w książkach jest jedną z ciekawszych i bardziej barwnych postaci. W grach jest wręcz postacią taką czołową. Ale pozostawmy gry w spokoju, bo wiadomo, serial nie oddaje grach, ale w książkach jest to postać barwna. Jest to piękna czarodziejka o czerwonych włosach. Co dostajemy w serialu? Muszę to powiedzieć.
No.
Dostajemy, kuźwa, kobietę, która wygląda na 40 lat, która jest mulatką, bliżej jej do murzynki, i nie ma rudych włosów. I do tego nie jest ładna nawet.
No, rozumiem, że jakby boli...
Nie, po prostu nie. Walili tutaj poprawność polityczną, której nienawidzę w nowych produkcjach.
Ale to nie ma z tym, ale ja w ogóle to nie
moim
ma
zdaniem
nic...
ma.
Nie, no ma, no w sensie...
Oczywiście, że ma.
Ma, no zastąpili rolę jakby... Ma.
Ma, ale mniejsza jeszcze o to.
Dobrze, myślmy, dobrze, że wygląd, ale szanujmy wygląd. To, w sensie szanujmy to, że nie pofarbowali jej na rudy.
No.
Ale to jakby co? Wyraz uznania, bo to by był cringe już zupełny.
Tak, ale wiecie co, jeszcze jakby pozostawiać już wygląd na drugim planie, aczkolwiek dla mnie tak ma znaczenie, to jej rol od twórca, znaczy aktorka, która gra rolę Triss, mówi tak bezpłciowo te kwestie, jest pozbawiona jakichkolwiek emocji, jest po prostu, dla mnie jest fatalny, to jest jeden z najgorszych castingów do Wiedźmina, jaki jest w tym serialu. Nie mogę na to patrzeć po prostu.
Tam jasne.
Jest masakra jakaś. Mam kolejny zarzut co do strojów. Te stroje często widać, że są wyprasowane, wyczyszczone co do takiego milimetra, takie wypucowane, jakby kuźwa szósta klasa podstawówki na jasełka wychodziła.
Taka trochę królowa korona królów, tak, czyli wszystko musi być ten.
Dokładnie. Dialogi są moim zdaniem dość słabe. Dużo chcieli dialogów przenieść z książek, tylko że nie do końca wszystkie dialogi z książek pasują do serialu. Jakby tego jeszcze ktoś nie ogarnął. A druga sprawa, często dialogi skracali, przez to wychodziły trochę głupoty albo niejasności. I to też mi nie leżało. Wiele wątków zostało absolutnie niepotrzebnie spłyconych. Co też traci poniekąd swój sens. Nie wiem, czy mogę tu coś powiedzieć, no tutaj najbardziej mi chodzi wątek.
No bo myślę, że może to... spokojnie. No, myślę,
dobra,
że to jest jak...
taki mały spoilerek. W książkach było, że Geralt spotyka Ciri też w Brokilonie, czyli w lesie Udriad. A potem na końcu, jakby na końcu znowu ją spotyka. I tutaj w serialu pomijali ten wątek, że Geralt spotyka Ciri w Brokilonie i jest samo spotkanie Geralta z Ciri pod koniec, ale przynieśli jakby kwestie książkowe do serialu. I wychodzi na to, że Geralt spotyka Ciri po raz pierwszy, a wszyscy się zachowują, jakby widzieli się po raz drugi.
A, rozumiem, okej. Okay.
No to takie tego typu rzeczy jest masa tam w tym serialu i to mi bardzo nie pasuje. No szkoda, że tak wyszło. Ogólnie efekt, a właśnie do potworów jeszcze wrzucę. Same efekty specjalne też jakoś bardzo nie powalają, w sensie nie urywają tymka generalnie, jakieś takie tego typu rzeczy. Na przykład ogień ze smoka czy coś takiego. Nie.
Wieje CGI-em.
Tak, strasznie wkurzają wszelkie rozmycia w rogach ekranu, jak będziecie oglądać sobie, zobaczcie. Jakby mam wrażenie, że centralna postać jest wyostrzona, a wszystko inne jest zblurowane naokoło. Bardzo często jest to takie, to się trochę źle ogląda, bo...
Ktoś to nagrywał w trybie portretowym.
No taki teatr masz. Do tego kadry są bardzo wąskie, że i nie domagają statyści i ogólnie sceny. Mam wrażenie, że po prostu ta scenografia jest bardzo mała i musieli robić wąskie kadry, żeby nie było widać tego, że scena jest bardzo mała. I właśnie wychodzi na to, że te pokoje na przykład, czy pomieszczenia są strasznie sterylne, co mi to przeszkadza. I bez bardzo mało statystów i jakoś tak nie ma tego rozmachu.
A jak ci się podobał Maciej Musiał?
Nie, to był spokój.
Świetna kariera, nie? Dużo odcinków zagrał.
Świetnie. I generalnie poprawność polityczna, która mnie wpienia w takich produkcjach. Po prostu to mnie strasznie zadenerwuje i tyle. No dodam, że Elf Murzyn i to wszystko na ten temat.
No przecież to jest akurat, słyszałem, że przecież jest tak w Wiedźminie, że czytałem o tym, że jest ten, że tam wcale nie jest takie monochromatyczne społeczeństwo, tylko że jest multi...
A jest
ten...
rasowe społeczeństwo, masz elfy, no. Krasnoludy, driady, ludzie, karły, tego typu rzeczy, ale nie masz kuźwa elfa murzyna albo... nie wiem, no tego typu rzeczy, no błagam cię, dla mnie to psuje odbiór całości. Więc generalnie, biorąc pod uwagę wszystkie minusy, które wymieniłem do plusów, ten serial dla mnie jest bardzo przeciętny z naciskiem na słaby, no i ja się bardzo zawiodłem. Jeżeli będzie drugi sezon, pewnie obejrzę, ale to będzie oglądanie totalnie bez oczekiwań, totalnie bez czegokolwiek, bo nie. I powiem tylko jedno, żałuję, że nie robi tego HBO.
No.
Naprawdę, szczerze żałuję.
Też bym wolał, no ale cóż, wiadomo, oczekiwania były jakie były, mam wrażenie, że serial zderzył się z oczekiwaniami, które przerosły jego poziom, bo to powstała taka seprodukcyjka, która tak naprawdę nie dojeżdża, a wszyscy się nią jarają jak serialami na Apple TV, a tak naprawdę to tak samo. Tam masz 6 seriali, tu masz jeden na krzyż w cudzysłowie i próbujesz dogonić własne wyobrażenia o pewnych rzeczach. I na tym się kończę. Tak naprawdę jak chcesz sobie zobaczyć doskonały serial, to sobie włączasz Sukcesję na HBO. Jeżeli ktoś nie widział, niech sobie włączy, zobaczy jak się robi seriale społeczno-polityczne. Kto jeszcze nie widział. No dobrze, Barty, chcesz coś dodać?
Ja próbowałem obejrzeć. No. Z patriotycznego obowiązku. No i zostałem na pierwszym odcinku. Powiem szczerze, już nie wróciłem.
A właśnie, tak. Dodam jeszcze jedną rzecz. Jak oglądałem ten serial, miałem nieodparte wrażenie, że oglądam teatr w telewizji polskiej. No. A nie serial. Taki wiesz, taki kostiumowy teatr nagrany kamerą i puszczany w telewizji. Wiesz co chodzi? Tak, wyglądało. Strasznie.
Rozumiem. Ja zasnąłem na drugim odcinku. Więc Barty witam w klubie zasypiających na Wiedźminie.
Ciężki, strasznie ciężki. Ja już tam, ja tak fabularnie się na tym nie znam. W sensie nie wyobrażam sobie, żeby Legolas był czarny. Mhm. Ale ciężkie to było bardzo. W sensie...
Coś miałem powiedzieć. Ja miałem takie poczucie, że strasznie dużo gadaniny. W sensie, że miałem poczucie, że gadają. I że jest za mało Wiedźmina, za dużo gadania o Siri. Przecież to nie Apple, żeby gadać o Siri. Ho, ho, ho. Nie, ale tak całkiem serio. No po prostu miałem poczucie cały czas, że co się budzę, to widzę jakiś dialog między kobietą a nie wiem. I po prostu jakby mało dla mnie Wiedźmina w Wiedźminie było.
Ale wiesz co, żeby te dialogi jeszcze były jakieś pozytywne, jak w Grze o Tron w pierwszych sezonach, nie? Ale tutaj w ogóle nie dojeżdża strasznie, no.
No była nuda z biedą, no dla mnie tak. Tak mi to tak wiało, taką nudą z biedą. No ale to ja, co ja się tam znam? Się nie znam się. Więc tak to wygląda. Jak sobie, Damian, coś jeszcze przypomnisz, to wtryniaj się po prostu, a my przejdźmy dalej.
Nie, to chyba wszystko. Generalnie uważam, że nie ma dobrej wizualnej adaptacji Wiedźmina i tyle.
No tak, tak, rozumiem. Dobra, przejdźmy dalej. Party, chciałeś wspomnieć o kontenerach w Firefoxie i powiem ci szczerze, rzadko jakieś tematy mnie na tyle zafrapują, że nie wiem o co chodzi, więc mi możesz powiedzieć.
Ogólnie sytuacja jest taka, że jak masz Gmaila, to jak masz kilka konten w Gmailu, to masz taką opcję, żeby się przełączać pomiędzy tymi kontami wewnątrz tych aplikacji Google'a. No i to jest bardzo przyjemna i wygodna funkcja, której niestety nie ma w innych narzędziach, typu, nie wiem, Jira, nie Jira. Tak naprawdę chyba w żadnym innym narzędziu, które ma aplikację webową, nie ma możliwości przełączania się w taki płynny sposób jak w tych googlowych aplikacjach. Mhm. Co jest problemem w momencie, kiedy... Bo ja dotychczas, jak na przykład miałem dwa konta, no to po prostu jedno konto miałem otwarte w Safari, drugie miałem otwarte w Chromie. I to jakoś tam było rozwiązane. Natomiast problem jest wtedy, kiedy masz tych kont więcej, a z różnych jakby przyczyn ja tych kont mam dosyć sporo czasami, na przykład w takiej dzirze, bo już mam, nie wiem, chyba ze 3 ze 4.
Ty biznesmenie.
Nie, to tak nie działa, ale w każdym razie mam, no i muszę się jakoś przełączać i nie ma tam takiego interfejsu jak w tych aplikacjach Google'a. Podobnie jest z jakimiś skrzynkami mailowymi i tak dalej i oczywiście można się bawić w klientów pocztowych. To jest oddzielny temat, który jakby mnie zawsze doprowadza do, jakby, nie wiem, nie mam cierpliwości do tego po prostu. Wydaje mi się, że wszystkie... No bo klienci pocztowi są z reguły słabi. Najlepszy jest Gmail moim zdaniem. Ta cała reszta się po prostu i tyle.
Używam Outlooka też jako dodatkowo, ale ten nigdy nie miałem z nim problemu już od kiedy jest wsparcie map.
Nie mówię, że one nie są stabilne czy coś, tylko mi się po prostu nie podobają.
Jasne, okej.
No i tam pojawił się ten problem właśnie, że mam już tych kont kilka. Pojawił się akurat w połowie grudnia. No i tam sobie kombinowałem, jak to rozkminić, porozmawiałem trochę z ludźmi z pracy. No i podsunęli mi taki fajny dodatek, który nazywa się Firefox Multi-Account Containers. No i z tego, co widzę, no to tutaj możesz mieć tych kontenerów dużo.
Bezpłatny dodatek?
Bezpłatny. Mhm. Ja w tym momencie tych kontenerów mam... 5 takich swoich, co nie? I do tego masz jeszcze takie kontenery jakby już predefiniowane, czyli jakieś tam osobiste, praca, bankowość, zakupy. No i to jest o tyle fajne, że jak otwierasz kartę w tym kontenerze, czyli ona jest jakby oznaczona tym tagiem, no to wtedy on jakby wie, że ty chcesz się zalogować akurat do konta, które jest powiązane z tą firmą, na przykład. Mhm. Albo do konta, które jest akurat powiązane z twoją prywatną jakąś tam rzeczą, albo do konta, które jest, nie wiem, twojej dziewczyny czy coś, no, z jakichś różnych przyczyn, no, wymyślam teraz na bieżąco. Więc...
Spoko. Dobrze, dobrze
wiedzieć. To jest zajebista sprawa, dlatego że nigdzie ani w Chromie, ani w jakimś, nie wiem, innej wyszukiwarce czy tam przeglądarce takiej opcji nie ma. A no to mówię, to jeżeli mamy jakieś konta, których jest więcej niż dwa na dany serwis i nie chodzi tu o Google'a, no to się zajebiście przydaje.
To jest oczywiście, mówimy o dodatku do Firefoxa, podałeś, tak?
Tak. Okay. Swoją drogą w ogóle muszę powiedzieć, że ten Firefox jest zajebisty. W sensie ja nie korzystałem z tego długi czas i sobie zainstalowałem i bardzo fajny jest. Jakby nie mam w ogóle złego słowa, nie mogę powiedzieć.
Mhm. No to jest tak, jak się używa, nagle włączasz Operę i nagle się okazuje, że Opera jest taka super. Też znam takie osoby, które nagle odkrywają. Bardzo fajnie. Firefox jest
Ja kiedyś korzystałem, ale wiesz, to jest inaczej korzystać sobie kiedyś tam i na Windowsie, a inaczej jest to otworzyć na Macu i zobaczyć, że to działa też na Macu. I to było dla mnie takim zaskoczeniem, tym bardziej, że mam wrażenie, że mają trochę inne kolory w ogóle w tym Firefoxie niż w Chromie. Ale może to jest jakieś moje, nie wiem, ale tak mi się wydaje. No i kolejna fajna sprawa jest taka, że to jest w sumie dosyć taka szybka przeglądarka. Szkoda, że nie ma skrótu do aplikacji Google'a.
Pewnie jest. W sensie pewnie jest jako dodatek. Poszukaj, może znajdziesz.
No, pewnie jest, ale zajebiste, naprawdę.
To spoko, można powiedzieć, ja bym to nazwał Bartek odkrywa Firefoxa ponownie. To fajnie. Ja też tak naprawdę mogę powiedzieć, że przez to, że nie używam Chroma w czystej postaci, bo używam go w wersji Edge. A w ogóle słyszałem, że Apple się zabiera za to, żeby Safari wydać na Chromium w wersji na Windows. Taka ciekawostka, ale to już jakby ogólnie, jeżeli chodzi o przeglądarki. Myślę, że Firefox jest też fajny. Ja dużo też działam na Firefoxie w pracy i zauważyłem, że cały czas jest to przeglądarka, która jest traktowana bardzo dobrze przez deweloperów, to znaczy jest uważana za bardzo po prostu jakościową. Podobnie jak Opera. Tak swoją drogą. Dobra, Bartek, chcesz coś dodać? Czy musimy iść dalej? Fajny dodatek. Dalej. To wrzuciłeś świetny temat, tak sobie o tym myślę. Opakowania po sprzęcie, czy trzymamy? I ja muszę przyznać szczerze, że złapałeś mnie, ponieważ nie wiem, czy Damian, ale ja pozwolę sobie zacząć. Ja mam całą szufladę, gdzie zostawiam sobie najważniejsze opakowania. I to jakby nie brzmiało, trzymam opakowanie po Pixelu 1, trzymam opakowanie głównie po sprzętach związanych z
Google,
od Androida. Nie wszystko trzymam, bo nie wszystko się da trzymać, niektóre kartony są za wielkie i wobec nich nie mam sentymentu. Ale faktycznie mam także na przykład opakowanka po Google Home Mini, opakowanka po Pixelach, opakowanka po też sprzętach od Xiaomi, tych, które są połączone w jakiś sposób z Googlem, na przykład z Mi Home'em i tak dalej. To trzymam cały czas. Szczególnie te, które są dopasowane, że tak powiem, wizualnie do samych siebie. Pamiętam, że chyba trzymałem też od Audio-Technik opakowanie, ale nie pamiętam, Damian, czy ty dostałeś ode mnie z pudełkiem w zestawie, czy nie.
Dostałem z pudełkiem.
A no właśnie. Więc generalnie mam taką szufladkę, gdzie trzymam sobie cały czas sprzęciki, nawet nie wyobraczę te opakowania i nie wiem, czy łapiecie się na tym, że wyciągacie z takich kartonów wszystko, bo ja staram się wyciągnąć wszystko, bo jak nie wyjmę raz, typu kable, to one już tam zostają na wieki wieków. I później się orientuję, bo jak nagle przeglądam to, że o, tam jest coś tam, wiecie, jakiś kabel, który mi się w sumie mógłby przydać, bo czemu nie, krótki kabel USB-C zawsze na przykład się przydaje. Więc tak mam. Więc ja trzymam, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, Damian, to może ty powiedz, zanim Bartka...
Mam tak samo i to trzymam tylko pudełko właśnie typu telefony, jakieś słuchawki, tego typu rzeczy, bo jakieś, nie wiem, typu telewizory i takie większe rzeczy, albo jakby rzeczy, które bym miał jakby dożywotnio u mnie. Jak głośniki, no to wywalam generalnie, bo to jest niczego potrzebne, poza tym te kartony są większe i zajmują kupę miejsca, ale te małe kartony, gdzie jest cień szansy, że mogę kiedyś coś sprzedać, to jednak zostawiam, no bo
No tak, tak. Ale u ciebie to chyba nie sentyment, tylko u ciebie to myślenie finansowe, że jednak zawsze lepiej sprzedać z pudełkiem niż bez, tak?
No pewnie, że tak.
A ty, Barti? Skoro wrzuciłeś ten temat...
No ja dodałem ten temat, bo ja mam stertę, po prostu stertę pudełek. W sensie mam po jednym Macu, po drugim Macu, po jednym iPhone'ie, po drugim iPhone'ie, po iPadzie, po Surface'ie, po akcesoriach do tego wszystkiego. Mam nawet
gdzie ty to mieścisz wszystko?
No tak to było porozkładane po chacie. Mam taki duży głośnik, znaczy duży, no taki dosyć spory głośnik Stanmore Marshalla. I po nim też mam karton i go trzymam. I się zastanawiałem po prostu, czy już mogę to wyrzucić. I dlatego dodałem ten temat.
A to bo tak ja czy...
W sensie zastanawiam się po prostu, po co to trzymać, no nie? Bo jakby po Macu na przykład, no to będę trzymał. Nawet nie wiem, czy po to, żeby sprzedać, ale jakby się coś zepsuło bardziej, to mi się wydaje, żeby się mógł... Znaczy, chociaż może w sumie też sprzedać, ale na przykład mam iPhone'a, którego sprzedałem bez pudełka, a mam to pudełko po nim.
Aha, lol.
No.
Ale to w ogóle jest zabawne, bo mam wrażenie, że każdy z nas trzyma z innych powodów. Ja w sensie trzymam z powodów sentymentalnych, ja nie trzymam z powodu... Dla mnie karton, pudełko jest integralną częścią samego urządzenia w dużej mierze i w momencie, kiedy... Wiadomo, że pudełka nie używam, ale na przykład mam taką po prostu... To nie jest jakaś tam na zasadzie kawałek podłogi gdzieś tam wydzielony, że się sterty walają, ten, tylko ja traktuję pudełka jak jakieś... Jak jakieś elementy po prostu ich nie i na przykład trzymam w szufladzie głównego biurka na dole tam. Po prostu mam szufladę specjalnie na kartony. Na szczęście teraz dużo rzeczy nie kupuję, więc i też nie trzymam wszystkich sprzętów. W sensie to, co nie ma dla mnie wartości jakiejś takiej większej sentymentalnej, tak po prostu wyląduje w śmieciach i dziękuję i tyle. Tam się nie szczypie, tak? Natomiast na przykład po telewizorze nie wyobrażam sobie w ogóle trzymać kartonu, chyba że z przyczyn, na przykład jak myślę o przeprowadzce, tak? No to zostawiam sobie karton, bo łatwiej się taki sprzęt później w tym przewozi. Ja mam jeszcze taką jedną tendencję, powiem wam taką ciekawostkę, że zostawiam, mimo tego, że one są na sieci, to zostawiam sobie wszystkie instrukcje z IKEA, składania rzeczy. I wszystkie te takie, i wszystkie dodatkowe, te takie jak są, wiecie, jakieś imbusy i tak dalej z IKEA, to też to zostawiam zawsze.
Znaczy, no ja zostawiam sobie dodatkowe śrubokręciki pod warunkiem, że się nie dublują.
No, no.
Albo śrubki, ale nie, no to tak, to żeby instrukcje z IKEA zostawiać, to nie. Natomiast po prostu tak, muszę część pudełek wywalić i się po prostu zastanawiam, które wywalić. I
największe. Ale, no, ale widzisz, tak, właśnie na przykład... Apple są za ładne, żeby wyrzucić.
A jak się będę wyprowadzał z chaty, tak, i wywalę teraz to opakowanie wielkie od telewizora,
no.
To gdzie? To jak ja ten telewizor przeniosę?
No to tak, będę... telewizor to sobie zostaw po prostu, no. Bo chyba nie jest...
Zostawić taki ogromny karton od telewizora?
W piwnicy, jeżeli takową posiadasz. Do tego ona jest przeznaczona.
W sumie spoko.
Ja wynoszę do piwnicy takie wielkie kartony, które wiem, że muszą zostać bardziej z przyczyn przydatnościowych niż ten funkcjonalnych, niż ten. A natomiast takie małe kartony to trzymam po prostu, bo mam fan z tego, nie wiem. Tak to bardziej wygląda. Dobra, Barti, przejdźmy płynnie do wątku związanego z tym, bo zainwestowałeś w Smart TV, rozumiem. Co ty tam kupiłeś, przyznaj się?
Kupiłem Samsung 7 Series, czy tam 7 seria, czy jak no. To się tam...
Co ja cię zapytam, to ty zaraz zaczynasz ziewać, no.
Ale ja właśnie zauważyłem i też już mnie to doprowadza do szaleństwa i staram się nie wydawać żadnych odgłosów, jak ziewam, ale... Kupiłem tą 7 Series, ekran.
Ile to cali?
50. Mhm. 4K.
Z Tizenem na pokładzie?
Chyba tak. W sensie moja wiedza i to jest coś, co przeżywamy tutaj może bardziej obok podcastu niż w samym podcaście, ale moja wiedza dotycząca ekranów. W sensie nie ekranów jako ekranów, tylko monitorów i telewizorów, czyli takich ekranów, które mogą być jeszcze, nie wiem, dziwne. Jest słaba, w sensie dużo bardziej się odnajduje w świecie tych Apple'owych ekranów, niż w niekończącej się po prostu powodzi telewizorów i monitorów, które możesz sobie wstawić do chaty, bo mam poczucie, że przez to, że jest ich tak dużo, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że kupię coś, co jest po prostu słabe.
No dobrze, ale kupiłeś sobie tego oto sprzęcika 50-calowego, to mamy tutaj, oglądam sobie już na stronie internetowej, jakiś model NU7402 zapewne, bo on jest z tej linii. 7 Series. No i on ma funkcjonalnie kilka fajnych rzeczy, widzę. Jedną z nich jest to, że stoi na jednej nóżce, a nie na tych pieprzonych, rozszerzonych nóżkach, co mnie doprowadza do szału wręcz. Zgadza się?
Tak, to znaczy mi się podobają te rozszerzone nóżki, natomiast mam taką małą szafkę pod telewizor.
No właśnie tak, więc... jak mam małą szafkę, to sobie może podobać się. To na tym się kończy, na podobaniu.
Więc jakby rzeczywiście wolałem, żeby to zostało przy stopie. Kupiłem go w tym Samsung Brand Center, tak, czy jak to się tam nazywa, w takim sklepie, Brand Store, nie wiem.
No dobrze.
Zadzwoniłem do pana wczoraj, w sensie zadzwoniłem do tego sklepu, zapytałem, czy mają jakiś telewizor do 2500, 50 cali ze stopą na stanie, tak? Macie? Dobrze, to przyjadę. No i kupiłem.
No dobrze, jakby... jak ci się podoba, bo to fajnie, że kupiłeś, ale powiedz coś o samym sprzęcie.
Przede wszystkim zależało mi na tym, żebym nie musiał trzymać nic w rękach w momencie, kiedy coś oglądam. Co nie? I dlatego kupiłem telewizor. Więc podobało mi się to u ciebie, jak byliśmy, że masz telewizor i można było siedzieć i nie trzymać nic w rękach, jak się coś ogląda, tylko sobie leżeć, co jest całkiem fajne, więc pod tym kątem to spełnia swoją rolę.
Natomiast Bartek odkrył, na czym polega telewizor. No, okej. Okay.
No tak, natomiast telewizor lepiej jako telewizor...
No nie?
Telewizor jako telewizor, w sensie... No nie podłączyłem do niego kablówki,
a ty nie
podłączyłem
chodzi,
do niego dekodera.
Ja nie rozumiem tego w ogóle, jakichś takich potrzeb odnoszenia się do telewizji, bo rozumiem, że w nazwie jest. No, nazwijmy to ekranem, niech będzie. Jak zwał, tak zwał.
Ale, no, ale ja chciałem się odnieść, więc się odniosłem. No. Ekran jest w porządku, to znaczy...
4K. HDR widzę wspierający.
Tak,
też.
I powiem tak, tam jest taki dynamiczny obraz, wiesz o co chodzi?
Tak.
No to wyłączyłem to, bo mi to nie przeszkadzało, ale Juliannie to przeszkadzało, więc wyłączyłem. Poza tym, no
co
fajny jest.
Jak go zacząłeś używać? Do czego ci posłużył? Co z nim zrobiłeś?
YouTube'a.
No na tym się skończyło, tak? No to jesteś
nie,
bardzo...
no wczoraj sobie słuchałem jeszcze muzyki ze Spotify'a i jeszcze sobie odpaliłem Netflixa.
A, no właśnie, Netflix.
To są trzy główne zastosowania dla tego telewizora.
Okej.
Okay. I ogólnie rzecz biorąc, głośniki są... No są jakie są, tak bym powiedział. Jak na telewizor są spoko, jak na głośniki takie średnie. Nie wiem, no... Mi się bardziej, powiem szczerze, podoba to, co jest jakby, co wynika z tego, że mogę sobie spokojnie tutaj usiąść i coś pooglądać, niż to, jaki rzeczywiście jest ten telewizor, dlatego że dla mnie to tak do końca nie grało roli, czy to będzie 4K, czy to będzie Full HD, szczerze mówiąc. Ja po prostu chciałem kupić telewizor, który będzie Samsunga, dlatego że uważam, że Samsung robi najlepsze ekrany i to jest chyba prawda, więc kupiłem Samsunga.
No tak.
Chciałem, żebym nie musiał dokupywać żadnych przystawek, srawek i tak dalej, bo on ma od razu w sobie tą funkcję klonowania ekranu z iPhone'a czy z iPada, ale też ma tego tam AirPlay'a i takie tam inne rzeczy, możesz podłączyć coś z YouTube'a i tak dalej. To jest zajebiste, dlatego że nie trzeba kupować Apple TV za 800, ani Chromecast'a za 200.
Ani... no tak. No
życie jest Chromecast. Po prostu łatwe, no nie? I tyle. I tak naprawdę tyle, bo fajnie w ogóle, że jest dosyć dobry tam pod kątem energetycznym, w sensie ja i tak tutaj za prąd nie płacę, ale nie chcę kupować telewizora, który tam będzie jakiś nie wiadomo jaki zły, więc jak widziałem, że jest tam jakaś klasa B produktu, a tutaj jest produkt A, no to wolałem kupić ten A, więc
wiadomo.
Jest okej. Mam wrażenie trochę, że daje dużo niebieskiego światła, powiedziałbym inaczej, kurewsko dużo niebieskiego światła i to mnie trochę tak martwi. Czy to nie jest tak, że on bardzo dużo tego niebieskiego takiego promieniowania czy tam światła daje, ale obraz sam w sobie jest okej, kolory są w porządku, nie wiem, piksele, wycięcie rzeczy, tak, czyli jak jest jakiś napis czy coś, jest okej. Ja i tak jestem ślepy, dlatego że jak ja leżę na kanapie i patrzę na ten telewizor, to ja jakby jest późno i jestem zmęczony, to ja ledwo litery jestem w stanie rozczytać, to nie? Tak, jakby mam tak zajebisty wzrok, ale to już jest nieważne. Natomiast tak w normalnych warunkach w ciągu dnia, no wszystko jest w porządku. Spoko jest to, że możesz sobie z nim sterować z telefonu. podobał mi się twój innowacyjny jakby light bar, tak?
Chodzi ci o stripa tego świetlnego dookoła.
Tak, natomiast ja sobie podarowałem. No, no i tyle, no nie? Okay, to jest ogólnie jasne. W porzo.
Pamiętaj, że u mnie to zrobione jest tak zwaną bieda funkcjami.
Ma zajebistego pilota.
A, no, One Pilot, jak to w tym, w Samsungach.
No, i ten ja pilot tak... trochę wieje Apple TV mi, czy z jakimiś tego typu rozwiązaniami. Ale nie wiem, może Samsung był pierwszy, nie chcę tutaj jakby oceniać. Natomiast to, że masz dedykowany przycisk do Netflixa, to, że masz dedykowany przycisk jakiś tam, chyba jeszcze był do YouTube'a? Mhm. To, że masz podgłaszanie, przyciszanie od razu już na pilocie, ale nie masz jakichś tam dodatkowych tysiąca pierdół po prostu. Tak, w stylu, nie wiem, jakieś...
Telegazeto! No,
tak jak te stare Telegazeto. Piloty były, tak?
Telegazeto! Wiadomo, no, no
to,
nie ma co
to tego
ci chodzi.
Nie ma.
Dobrze, dobrze, Barti, to jak będziesz miał jakieś przemyślenia kolejne, zawsze możesz się jeszcze tym podzielić w przyszłości.
Nie będę miał.
Teraz przejdźmy do kolejnego tematu, bo tego troszkę jest, więc musimy... Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o rzeczy, której nie ma, a która dopiero będzie w 2020, mianowicie Pixel 4a. Pojawiły się jego rendery i zasadniczo moglibyśmy to olać, ale chcę powiedzieć krótko, że jeżeli Pixel 4a będzie wyglądał tak, jak został pokazany, a to on ma mieć ten hole punch display, gdzie będziemy mieli, przypominał Damianowy Samsunga Galaxy S10, do tego będzie miał złącze słuchawkowe, do tego bateria jak tam bateria, ale ekran ogółem bardzo ładnie wygląda w front, do tego ma czytnik zwykłej linii papilarnych i do tego ma mieć matowe wykończenie, to ja jestem fanem, kupuję i w ogóle to będzie mój kolejny telefon, a nie S10, bo jest rewelacyjnie wygląda. I o to właśnie chodzi, drogi Google, żebyś tak robił telefony. Kto nie widział, ten niech sobie poszuka w sieci specyfikacji Google Pixela 4a. Damian, powiedz mi, czy to nie jest coś pięknego?
No jest.
O, no i ja szanuję takie głębokie odpowiedzi.
Bez dziury, wiadomo.
No tak, no ale ty posiadasz telefon z dziurą już w ogóle, to wiesz. A ciekawostka, i ma mieć 6 giga RAM. Tylko że szkoda, że znowu bateria tylko 6, nie bateria, tylko pojemność pamięci wewnętrznej 64 giga. To tak. To taka. I podobno ma wyjść w styczniu 2020, więc to już
zaraz. Ale masz szerokie te ramki.
Wiesz co, no.
No ma, no kurde, w porównaniu do, nawet do iPhone'a tego 11 to ma ogromne.
No nie wiem, powiem ci szczerze, lepiej dopiero zobaczymy, jak zobaczysz je na żywo, bo iPhone pięknie maskuje te swoje ramki, iPhone 11. Nie mówię oczywiście o wersji tej Pro, Super, Hiper, tylko mówię tej zwykłej. Zobaczymy tak naprawdę, jaki będzie procent przełożenia frontu do ekranu do frontu. O, tak, to wtedy będziemy wiedzieć więcej. Mi się akurat podoba. Chociaż też wolałbym, żeby były cieńsze.
Ale on ma wyjść 09 9 stycznia?
Ma wyjść w 2020, tak, widzę to właśnie, że niby 9 stycznia 2020 roku. Zobaczymy. Bardzo szybko.
A, czyli to nie jest ten Pixel flagowy?
Nie, to jest 4a, czyli tak jak miałeś 3a. Okay. Właśnie o to chodzi, że tak to ma sobie działać i wyglądać. Zobaczymy oczywiście, no bo to jestem ciekaw, jak będzie wyglądać wersja czarna na przykład. Jestem tego cholernie ciekaw, nie będę ukrywał. Moim zdaniem bardzo ładny smartfonik. Oczywiście na pokładzie nie będzie flagowego Snapdragona, tylko 730 albo 765. No ale nie każdy potrzebuje flagowego wszystkiego, tak? Wiadomo. Wiadomo jak jest. Ważne też będzie, jak będzie się zachowywać aparat. Chociaż nie wiem, po co ma tak wielki ten na pleckach ten aparat, skoro tam ma być pojedyncza kamera, no ale okej. Trochę bez sensu. Rozumiem, że ma wyglądać tak jak teraz niby współczesne wszystkie iPhony. Bez sensu dalej, ale okej. No nic.
Taka moda.
Taka moda, dokładnie. Panowie, przejdźmy jeszcze do, zróbmy sobie na Le Grande Finale. Podsumowanie zeszłego roku. Nie będziemy robić jakichś tam wielkich nagród. Nie jesteśmy...
Zeszłego roku? Chyba obecnego roku.
Znaczy, przepraszam, obecnego roku. 2019 roku. Ja mam do was pytanie. Jaki waszym zdaniem telefon w tym roku wywarł na was największe wrażenie? Macie takowy, który wywarł na was największe wrażenie? Czy nie?
Znaczy, dla mnie najbardziej mi się podoba Galaxy S10, bo w końcu ma płaski ekran, jest mały, poręczny i z flagowcem, tyle.
Tak, a mi się podoba iPhone 11, bo jest tani, dobry ma aparat i
tani.
Mam rozwiązany problem iPhone'a.
A okej, no to ja mogę
powiedzieć... No tani w porównaniu do reszty w rodzinie, tak?
No tak, tak. jeżeli chodzi o ekosystem Apple, to tak. Tak, o, Google mi się włączył w tle. To ja powiem, że mi się najbardziej podobał Galaxy Fold w zeszłym roku.
Nie.
Znaczy w tym roku.
Mi też nie.
Znaczy jeżeli chodzi o zrobienie na mnie największego wrażenia, to na pewno Samsung Galaxy Fold ze względu na to, że jest to krok we właściwym kierunku, w końcu w jakiejś jakimś ciekawym kierunku innym niż ten. Natomiast jeżeli chodzi o same telefony, uważam, że najfajniejszym pomysłem było to, co Samsung de facto zarzuci w tym roku, czyli właśnie Samsung Galaxy S10e, który mi się podoba.
Ale jak to zarzuci?
No bo już nie będziesz miał dokładnie tak samo. S11e nie będzie wyglądał tak jak S10e. Będzie miał na przykład, znaczy nie wiem, czy w ogóle będzie
S11e. Będzie większy i będzie miał zakrzywiony ekran podobnie.
Właśnie, dokładnie. A mi się mega podoba to, że on jest niezakrzywiony, że jest płaski, że wygląda tak jak wygląda i że uważam, że to jest najlepszy smartfon, jaki Samsung wydał od wielu lat. Bo w końcu nie wygląda jak kupa, że tak powiem. Nie jest koniecznie na siłę wszystko zaginane, nie jest wszystko... Zawsze w tych zagięciach mi przeszkadza później to, jak to pracuje, kiedy masz etui. Więc nie wygląda to jak kupa. Uważam, że telefon jest super, świetnie dopieszczony i uważam, że to jest najlepszy telefon zeszłego, tego kończącego się roku w połączeniu razem z Samsungiem Galaxy Foldem. Tak rad w mojej opinii. No ale Barti, dla Ciebie rozumiem iPhone?
Tak.
Ja uważam, że największy, jakbym przyznawał najlepszy zabieg marketingowy w tym roku, to Apple dostałoby ode mnie taką nagrodę za to, że zmienili nazwę iPhone'a 10R na iPhone'a 11. W sensie, że wiecie, o co chodzi, że jakby usunęli literkę i nagle spowodowało to, że telefon już nie masz bieda wersji, retard edition, tylko nagle masz już telefon pełno, ten to jest super, hiper teraz telefon nagle, chociaż cholera, że to... nagle okazuje się, że po prostu jest gorszy niż poprzednik z tej linii, teoretycznie, ale nieważne. Jestem ciekaw też tak naprawdę w przyszłym roku, jak to będzie z tym niby z następcą SE, który ma dostać, słyszałem, numerek 9. Ale to też się tam przekonamy w nadchodzącym 2020 roku. Czy nie?
Tak.
No, energia, dobrze. Energia, hura, ale mi się nie podoba ta, znaczy podoba, nie podoba, nie wiem. Dziwny ten S11e.
No, to zobaczymy tak naprawdę, jak on będzie wyglądał, jak wyjdzie. No to będzie pierwsza premiera, zawsze to są. Chyba, że Pixel 4a będzie jako pierwsza premiera. Dobrze, panowie, to w tej sytuacji ja proponuję, że możemy zakończyć. Słyszymy się już chyba w nowym roku.
Chyba tak.
No, chyba tak, chyba nawet na pewno. Dobra, to słyszymy się za rok. Ho, 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 ho. Musiał być ten żart.
Ho.
Do usłyszenia, tak to. Na razie, cześć.
Siema.
Pa, pa.